niedzielne poranki Antena Radia Doksa przekazujemy dzieciom. Doksa dzieciom.
Niedzielny poranek na falach Radia Doksa i audycja Doksa dzieciom. Dawid Rajwa, witam serdecznie. Ja jak zwykle, bo jeśli chodzi o tych, którzy pomagają mi w tworzeniu tej audycji, no to co tydzień się zmieniają. Tym razem akurat grupa z opolskiej parafii świętych apostołów Piotra i Pawła, a są z nami
Kinga,
Kasia,
Dawid
i ksiądz
Arnold
z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Przypomnę, no i jak zwykle zaczynamy od dzisiejszej Ewangelii. Szybko do tej Ewangelii przechodzimy, bowiem dzisiaj dość długa.
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżyli arcykapłani i starsi i nic nie odpowiadał, wtedy zapytał go Piłat: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się zdziwił. A na każde święto namiestnika, namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat: którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z nim. Namiestnik powiedział: cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat więc, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydać na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplutszy wieniec ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy: to jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przychodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym. Zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: on Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał mu pić, lecz inni mówili: zostaw, popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: prawdziwie ten był Synem Bożym.
No, to była dzisiaj bardzo długa Ewangelia, ale właśnie proszę księdza, czy możemy powiedzieć, że to najważniejsza część Ewangelii? No, generalnie Ewangelia jest ważna, to co Ewangelia nam niesie, ale jeśli chodzi o treść, to był ten najważniejszy, jeden z najważniejszych fragmentów?
Z pewnością nie, bo Niedziela Palmowa, którą dzisiaj przeżywamy właśnie, ma nam pokazać, też jest czytana, wtedy jest czytany ten fragment Ewangelii, kiedy Pan Jezus zostaje oskarżony i przechodzi drogę krzyżową i zostaje ukrzyżowany, zabity przez Żydów. I to nie jest najważniejszy fragment, bo wiemy, że na tym się nie kończy ta droga krzyżowa. Jest jeszcze coś, co daje nam wiele nadziei, a co będziemy przeżywać już za niedługo, czyli Wielkanoc, czyli zmartwychwstanie.
Ale to jest opis męki pańskiej i tutaj nad nim dzisiaj chcielibyśmy się pochylić. No i kilka spraw może naszym słuchaczom wydawać się dziwna. Choćby nawet to, że tam w Ewangelii możemy wyczytać, że arcykapłani oskarżali Pana Jezusa. Arcykapłani i starsi oskarżali, a on nic nie odpowiadał. I wtedy nawet Piłat go zapytał, czy nie słyszy, że oni zeznają przeciwnie. On jednak nie odpowiadał na żadne pytanie i namiestnik bardzo się dziwił. Tak możemy wyczytać. No jak myślicie, dlaczego Pan Jezus na żadne pytanie nie odpowiadał? Dlaczego się nie bronił? No przecież nie był winien, prawda? Dawid, może zacznij.
Ponieważ chciał jakby wybawić cały świat od grzechów.
Kingę?
Ponieważ on wiedział, że Pan Bóg to zaplanował i że on to robi, żeby wybawić ludzi.
Tak, bo wcześniej to była taka scena jeszcze też w ogrodzie Getsemani. Pamiętacie, co Pan Jezus mówił, jak zwracał się do swojego Ojca? Tam z kielichem coś było. Pamiętacie? W ogrodzie Getsemani, gdzie Pan Jezus też bał się tego, co ma się wydarzyć i prosił swojego Ojca, że: Ojcze, jeśli to tylko możliwe, oddal ode mnie ten kielich, nie? Czyli bał się tego, co ma nastąpić, ale też szybko dodał: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie, nie? I tutaj, jeśli chodzi o ten odwieczny plan zbawienia wszystkich ludzi, no to rzeczywiście to musiało się wypełnić. Dlatego, no bo zauważcie, jeśli was by ktoś oskarżał, a wiecie, że jesteście niewinni, no to co?
Się bronili.
To jest naturalne, nie? Że się broni wtedy. Nie, no to jest nieprawda. Ja jestem niewinna, albo jestem niewinny, a wy tutaj oskarżenia jakieś rzucacie. A tutaj Pan Jezus stał i wcale się nie bronił. No to taka trochę dziwna postawa, nie? Patrząc po ludzku, oczywiście. A później przychodzi taki moment, kiedy wydaje się, że jednak może jest jakiś ratunek dla Pana Jezusa, że nie będzie musiał powędrować na krzyż, kiedy nawet Piłat trochę jakby chciał mu pomagać. Pamiętacie? Tam jest taka scena, kiedy mówi: no jest taki zwyczaj, że zawsze kogoś uwalnia. I kto tam się pojawia jeszcze?
Barabasz.
Barabasz, tak. A kim był ten Barabasz? Kto pamięta? Kim był Barabasz? Z kim się kojarzy Barabasz? To teraz Kasia może powie.
Ja teraz dokładnie nie pamiętam, co on robił, ale wiem, że albo był chyba złodziejem, albo jakimś zabójcą. Był dosyć złym człowiekiem.
No, czyli tak patrząc z kategoriami dobra i zła, no to był złym człowiekiem, tak?
Barbarzyńcą?
No to nawet ta nazwa, to imię by tak wskazywało. Barabasz, barbarzyńca, to może się tak kojarzyć, ale...
Był złym człowiekiem,
tak? Kinga chciała coś dodać.
Barabasz to był człowiek grzesznik.
Tak jest, człowiek grzeszny. I stoi ich dwóch. Stoi Pan Jezus, który grzechu nie ma, jest Barabasz. Bogiem. Bogiem człowiekiem i obok stoi Barabasz. I wyobrażacie to, sobie taką sytuację, gdzie no, nawet uczniowie, którzy tam byli też na dziedzińcu, niektórzy bliscy, Maryja, matka Pana Jezusa, i patrzą, że i rodzi się ta nadzieja w nich, nie? Że za chwilę może się jednak uda, nie? Bo stoi zły człowiek i stoi Pan Jezus. A wszyscy krzyczą, żeby co się stało?
Uwolnić Barabasza.
No właśnie, a dlaczego oni chcieli Barabasza? Jak myślicie? Dlaczego chcieli, żeby uwolnić Barabasza, Kinga?
Ponieważ osądzali Pana Jezusa za takie bluźnierstwo, że się wywyższa.
Dawid?
Że się uważa za Boga.
Mhm, no to były ich oskarżenia takie, nie? Mhm.
Ale można dodać jeszcze, że właśnie arcykapłani gdzieś podburzyli ten lud, żeby właśnie przekupili go, żeby właśnie w taki sposób wykrzyczeli. I to, co może do końca lud nie rozumiał, tak? Czasami tak jest, że idziemy za jakąś grupą, do końca nie wiemy, o co chodzi, krzyczymy tak jak oni, mówimy tak jak oni i tak właśnie robimy to bezmyślnie. A tutaj jeszcze na pewno jakiś aspekt finansowy może jakiś był wśród ludu, no i sprawa załatwiona, uwolnić Barabasza, ukrzyżować Pana Jezusa.
No bo tam było wiele osób, tak jak ksiądz powiedział, niektóre osoby może były nawet nie do końca zorientowane i gdy był postawiony Pan Jezus i Barabasz, no to oni może zaczęli się nawet zastanawiać, nie? A to no jak, no Barabasz, znamy Barabasza, wiemy co on robi, nie? A ten no w sumie nic takiego chyba nam nie zrobił, w związku z czym może jednak jemu należałaby się wolność. A pomyślcie, czy my czasem, nie jest tak, że czasem gdzieś też po jakiejś stronie się opowiadamy i nie przyjmujemy argumentów innych? Bo tutaj pojawiły się konkretne argumenty ze strony Piłata, nie? On nie jest winien, ja nie znajduję w nim winy, a tu jest Barabasz, nie? Ale ten tłum, tak jak ksiądz wcześniej powiedział, krzyczał, że arcykapłani tam też tłum podburzali, no i ulegali ci inni zgromadzeni na placu, ci ludzie, właśnie tej presji, tak to się mówi, nie? Arcykapłanów i tych, którym zależało na śmierci Pana Jezusa. Czy czasem nie bywa nawet tak, że my też ulegamy presji innych w grupie, w szkole, na przykład jakaś grupa koleżanek albo kolegów mówi, żeby coś zrobić, tak trochę nas gdzieś tam może podburza, co Kasia?
Też na przykład nie tylko też ja, ale też widziałam inne osoby, na przykład jak jest duża grupa i większość z tych osób z tej grupy jest za czymś innym, to jeżeli ty uważasz, że tamto jest niedobre, niesprawiedliwe, że to jest nieprawidłowe, to ty jednak się boisz, że na przykład ciebie wyśmieją, albo się po prostu boisz, że będziesz tylko sam i że potem się okaże, że jednak...
No i właśnie to jest takie uleganie presji, nie? Presji innych. No ale powróćmy do tego, co działo się na dziedzińcu Piłata, bo właściwie to no, Piłat jako, no nie może jedyny, ale z tych głównych aktorów na tej scenie, no to chciał chyba Jezusa uwolnić, bo on mówił nawet, że nie znajduje w nim żadnej winy, nie? Nie jest winny krwi tego sprawiedliwego, on nawet umył ręce, nie? To był taki znak umycia rąk, on, to nie moja sprawa, to wasza rzecz, nawet tak mówi. Wtedy cały lud zawołał, tutaj zacytuję, krew jego na nas i na dzieci nasze. No i wtedy doszło do tego, że Piłat uwolnił Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. No i powiedzcie, czy to, że, no bo to była taka niesprawiedliwość, nie, w naszej ocenie.
Tak.
Niesprawiedliwość, że ten niewinny miał być ukarany, ukrzyżowany, a ten, który był bandytą, no to wyszedł na wolność, nie? Powracamy na to, co działo się na dziedzińcu Piłata, a właściwie już dalej, kiedy to żołnierze zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Co to jest kohorta? Wiecie, co to jest kohorta? Dawid.
Armia?
No, można tak powiedzieć. Też można by było chyba tak określić. Co to jest kohorta?
Mi się wydaje, że to będą tacy ludzie, którzy będą osądzać tak jakby tego Jezusa.
No, jeszcze Dawid chciał coś dodać.
Drużyna.
drużyna, no to jest taka grupa ludzi, która wokół konkretnego celu jakiegoś się gromadzi właśnie, nie? I tutaj to byli ci wszyscy ludzie, którzy byli zaangażowani w sprawę związaną z osądzeniem, wydaniem wyroku na Panu Jezusie. No i ten wyrok zostaje wydany, Pan Jezus jest odarty z szat, droga krzyżowa się rozpoczyna i na drodze krzyżowej kogo Pan Jezus spotyka? Był tam ktoś, kto mu pomógł. Pamiętacie, jak się nazywał? Dawid?
Szymon.
Szymon z Cyreny. Dokładnie tak pomógł nieść Panu Jezusowi krzyż. Czy my możemy być takim Szymonem, Kasia?
Możemy.
A w jaki sposób?
Na przykład jak koleżanka sobie z czymś nie radzi, albo na przykład napisała jakiś sprawdzian na bardzo niską ocenę i jest bardzo smutna, to możemy ją powiedzieć, że na pewno się nauczysz, na pewno poprawisz na piątkę i na przykład też możemy jej pomóc się w tym uczyć.
No właśnie, no bo to jest ważne, żeby pomóc się nauczyć, wytłumaczyć, bo gdybyśmy mieli tylko powiedzieć, no to Szymon z Cyreny też mógł podejść do Pana Jezusa i powiedzieć, no na pewno dasz radę, dojdziesz na sam szczyt, nie? A on mu pomógł, fizycznie mu pomógł, tak? Mhm. Coś jeszcze w temacie Szymona mamy do dodania?
Poprzez codzienną modlitwę.
Przez codzienną modlitwę. To też jest pomoc i to bardzo ważna, czasem taka pomoc, której nie doceniamy, jak ważne jest to, żeby modlić się. Za kogo możemy się modlić, Dawid?
Za grzesznych.
Za grzesznych. No to za wszystkich właściwie, bo wszyscy jesteśmy grzeszni, nie? W większym lub mniejszym stopniu. Kasia?
Na przykład za ciężko chorych ludzi, żeby potem z tej choroby...
Żeby udało się wyjść z choroby, wyzdrowieć, tak? Kinga jeszcze.
Zawsze trzeba się modlić za rodziców.
No to tak, za rodziców, za bliskich, za rodzinę, jak najbardziej. Dobrze, powracając do tego, co dziś w Ewangelii, gdy Pan Jezus już doszedł na Golgotę, był ukrzyżowany, to była taka sytuacja, że obok tam przechodzili różni ludzie, żartowali sobie, przeklinali, kiwali głowami i tam dowcipkowali z niedowierzaniem, mówili, że to ten, który cuda czynił, a jak to jest? Jeśli jest Synem Bożym, no to żeby zszedł z krzyża, nie? Tak mu mówili. I pytanie do was takie, czy my czasem też nie oczekujemy takich boskich znaków? Bo oni wystawiali tak jakby Pana Boga na próbę trochę, nie?
Mówili, no, można tak robić.
Jak jesteś Bogiem, no to proszę bardzo, to zejdź z krzyża, nie? A Pan Jezus nie zszedł. Kasia?
Wiedział, że musi umrzeć na tym krzyżu, ale też wiedział, co się po tym stanie.
Dawid?
Bo zrobił to z miłością.
No, zrobił to z miłości do człowieka, oczywiście. A zdarza się nam czasem tak, jak tym, którzy tam przechodzili obok krzyża, żeby wystawiać Pana Jezusa, Pana Boga na próbę? Zdarza się wam, nie wiem, nie nauczyć na klasówkę, a modlić o dobrą ocenę? To jest chyba taki klasyczny przykład, nie? Proszę księdza, a księdzu zdarzyło się wystawiać Pana Boga na próbę?
Jak czasami nauczyli się na klasówkę, to się modlitwa była o wiele mocniejsza i wzmożona do Pana Boga o dary Ducha Świętego, żeby mi pomógł. Może się to nie zdarzało często, ale do coś takiego w tym jest, prawda? Że człowiek czasami... Owszem, trzeba pokładać ufność w Panu Bogu jak najbardziej. Mamy wszystko, jest takie dobre jezuicka zasada, która mówi: rób wszystko tak, jakby zależało od ciebie, a ufaj tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga, prawda? To jest taka dobra równowaga. To nie jest teraz, że ja teraz rozłożę się na kanapie, będę oglądał seriale i nie będę się uczył i przychodzi dzień sprawdzianu. Jesteśmy dalej w takiej klasycznej formule i po prostu teraz Panie Boże mi pomóż. Przecież ja jestem grzeczny, nikomu nie dokuczam, teraz ześlij mi swojej łaski, żebym napisał na piątkę. No, nie tędy droga, prawda? Pan Bóg nam daje rozum, prawda? Daje nam wolną wolę. To są wszystko dary od Pana Boga, ale to zależy wszystko, jak my będziemy z nich korzystać, prawda?
Ale takie znaki już tam na Golgocie też wystąpiły, bo od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Jak myślicie, jak taki mrok nagle zapanował, to ciekawe, czy niektórzy zaczęli się niepokoić i nabierać przekonania, że zabili niewinnego? Jak myślicie?
To mógł być smutek Pana Boga.
No tak, ale to chodzi o tych innych, którzy tam byli na Golgocie. Nagle się ciemno zrobiło. To było niezwykłe, bo to o takiej porze, kiedy ciemno, nie powinno się robić. Kasia.
Ja gdybym była jedną z tych ludzi, to bym się bardzo przestraszyła, dlaczego tak jest.
No i można by było zacząć myśleć, nie? Czy czasem to jednak nie było tak, jak mówił?
Co było nie tak, że tak się zrobiło?
No właśnie. Około godziny 9:00 Pan Jezus skonał na krzyżu. Księdza, no to jak to, o 9:00 czy o 15:00? Bo to...
No właśnie, tutaj to trzeba...
troszkę, jak to wytłumaczyć?
Troszkę znać kulturę żydowską. Jak mówimy o godzinie 9:00, czyli liczymy od godziny 6:00 rano, to jakby jest pierwsza godzina, liczymy 9 godzin i wychodzi nam godzina nasza 15:00. Czyli jak było o godzinie 9:00, to była godzina 15:00, jak jest godzina 6:00, to nie jest nasza 6:00 rano, tylko 12:00 w południe. A tutaj jest mowa o godzinie 9:00, czyli o naszej godzinie 15:00, to też jest taka godzina wyjątkowa. Też mówimy godzina miłosierdzia Bożego, prawda? Patrząc na całą treść, którą przynosi nam siostra Faustyna. W tym czasie też najczęściej w Radiu Doxa również jest modlitwa jaka? Kto wie?
Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Bardzo dobrze. Właśnie ta modlitwa Koronka do Bożego Miłosierdzia jest odmawiana. To jest ten moment taki przełomowy, gdzie dokonuje się też odkupienie człowieka, prawda? Bo to jest już fakt historyczny, odkupienie, a zbawienie jako to, co trwa teraz. Każdy z nas ma szansę na zbawienie. Pan Bóg nikogo nie przekreśla.
I wydaje się, że nawet tych, którzy na końcu tej dzisiejszej Ewangelii, po tym jak Pan Jezus już umarł na krzyżu, bo potem różne rzeczy działy się, taka zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół, ziemia drżała, skały pękały, groby się otworzyły, tutaj nawet przeczytać możemy. I niektórzy z tych, którzy tam byli na miejscu, zlękli się na tyle, że nawet mówili prawdziwie, ten był Synem Bożym. Nie? I tak kończy się ta dzisiejsza Ewangelia.
Bardzo, ja tylko dodam, bardzo pozytywnie, bo kończy się wyznaniem wiary w Pana Jezusa, że On był prawdziwym Synem Bożym, Chrystusem, czyli tym namaszczonym przez Boga.
Gdybym ja była świadkiem takiego wydarzenia, to bym chyba zawału dostała.
Przypuszczam, że emocje mogły być naprawdę, naprawdę spore wśród tych, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Ale tak jak ksiądz Arnold powiedział, to jest to wyznanie wiary na koniec, czyli śmierć Pana Jezusa i odkupienie przez tę śmierć poniesioną na krzyżu już pod samym krzyżem. Nawet przyniosło skutki. Tak, już przyniosło, tak można powiedzieć.
Tak, błogosławione owoce, tak można powiedzieć fachowo. A co się wydarzy później, prawda?
A to będziemy w kolejnych audycjach właśnie mówić. To chyba już za tydzień o tym porozmawiamy, bo dzisiaj pierwszą część audycji będziemy już kończyć. Kto chce kogoś pozdrowić? O, może tak zapytam. Wszyscy? Wszyscy chyba. No to zaczniemy od rodzynka. Dzisiaj, jeśli chodzi o dzieci, od Dawida. Proszę bardzo, kogo pozdrawiasz?
Pozdrawiam całą rodzinę i ciocia, która przyjedzie z Hiszpanii.
Na święta, tak?
Tak.
No to pięknie. Będziecie w rodzinnym gronie świętować. No i takiego rodzinnego świętowania wszystkim naszym słuchaczom życzymy. Kasia, kogo pozdrawiasz?
Ja też pozdrawiam całą moją rodzinę, całą parafię z kościoła Piotra i Pawła. Pozdrawiam również ze Scholi Misię i Darię i Marcelę i też Aleksandrę Basowską.
Pozdrawiamy, dołączamy się do tych pozdrowień. Kinga.
Ja dzisiaj pozdrawiam całą moją rodzinę, w szczególności mojego dziadka, rodziców i rodzeństwo, wszystkich parafian, schole oraz składam życzenia wielkanocne.
No tak, bo to ostatnie spotkanie przed Wielkanocą. Tak, to chyba od wszystkich życzenia. Ksiądz Arnold też pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich parafian z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Opolu i również wszystkich parafian z mojej rodzinnej parafii świętego Michała Archanioła w Rudzińcu.
Pozdrowienia poszły, tak więc kończymy tę pierwszą część, ale zostańcie przy radioodbiornikach, za chwilę część kolejna i będą bardzo ciekawe książki do zdobycia, ale o szczegółach powiem za kilka minut.